Psalm 41:5. Moi wrogowie źle o mnie mówią, kiedy on umrze i zginie jego imię. Jeśli któryś przychodzi mnie odwiedzić, mówi obłudnie, w swoim sercu gromadzi nieprawość, a gdy wychodzi, rozpowiada. Wszyscy, którzy mnie nienawidzą, szepczą wspólnie przeciwko mnie obmyślają zło, mówiąc, spadła na niego złośliwa zaraza, położy się i już nie wstanie. Nawet mój przyjaciel, któremu ufałem, który jadł mój chleb, podniósł przeciwko mnie piętę. To ten ostatni, werset 9, mówi nam już, że to jest psalm proroczy. To nawet możemy czytać w Ewangelii Jana, szybciutko, w Ewangelii Jana 13 rozdział, werset 18. Pan Jezus mówi tak. Nie mówię o was wszystkich, ja wiem, których wybrałem, ale żeby się wypełniło pismo, ten, który jest ze mną chleb, podniósł przeciwko mnie swoją piętę. Czyli tu już wiadomo, że ten psalm jest proroczym psalmem, ale myślę, że nawet bez tego wersetu byłoby jasne od 5 wersetu, że to jest psalm proroczy. Bo wszyscy wiemy, że nasz Pan Jezus miał wrogów i wszyscy wiemy, że Jego wrogowie źle o Nim mówili. I mamy ten 5 werset. Moi wrogowie źle o mnie mówią, kiedy On umrze i zginie Jego imię. Dzisiaj chciałbym pokazać wam kilka rzeczy w tym fragmencie. Chciałbym pokazać wam, jakie było pragnienie wrogów Jezusa, jaka była pomyłka tych wrogów, jakie było ich postępowanie, jakie były ich przechwałki, jaka przegrana tych wrogów naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ten okres, jak każdego roku, przeżywamy w różne sposoby. Na pewno większość ludzi myśli o tym wydarzeniu, o tym zmartwychwstaniu, przynajmniej o tym, żeby pójść do kościoła i niestety w tym czasie, w tym roku większość ludzi nie może. I chociaż sama tradycja i zwyczaje związane z tym tak zwanym świętem nie mają nic wspólnego z Jezusem, na przykład króliki, jajka, koszyki i tak dalej. I chociaż samo to święto, samo to, że to jest ruchome święto, to już jest podejrzane, że to nie ma nic wspólnego z Jezusem, bo Jezus nie umierał i nie zmartwychwstał w różnych dniach każdego roku. On po prostu zmartwychwstał koło Paschy Żydowskiej, ale niestety to święto ma charakter ruchomy, bo to jest bardziej związane z księżycem i tak dalej. Ale mimo to wszystko, cieszę się, że ludzie myślą o Jezusie, ludzie przypominają sobie, że przynajmniej w Biblii jest napisane, że Jezus Chrystus zmartwychwstał. Czy wszyscy w to wierzą, czy nie, to Bóg wie, prawda? Na pewno są ludzie, którzy normalnie chodzą do kościoła w tym okresie i nie wierzą, że Jezus Chrystus zmartwychwstał. Ale przynajmniej myślą, przynajmniej słyszą słowa, przynajmniej mówią różne rzeczy na temat zmartwychwstania i to jest ważne, bo to jest najważniejsze wydarzenie w historii ludzkości. To, że nasz Pan Jezus umarł na krzyżu i to, że zmartwychwstał. Ale zastanawiam się nad jedną rzeczą. Co by było, gdyby Jezus Chrystus przyszedł na ziemię teraz, a nie 2000 lat temu? Oczywiście oczekujemy Jego przyjścia, oczekujemy tego, że On kiedy przyjdzie po nas, zabierze nas do siebie, ale co by było, gdyby dopiero teraz, w tym czasie, Jezus Chrystus stał się człowiekiem, przyszedł, narodził się z dziewicy, wśród nas mieszkał, co by było? Czy Jezus byłby witany w Twoim domu? Czy On czułby się jak u siebie w domu u Ciebie? Czy w naszym kościele, na naszych nabożeństwach On byłby mile widziany? Czy jaka byłaby Twoja i moja reakcja na takiego człowieka, który zna wszystkie nasze myśli? Który wie o wszystkim, co byśmy kiedykolwiek zrobili? Jaka byłaby nasza reakcja? Wydaje mi się, że często mówimy źle i czasami być może przesadnie źle o tych ludziach, o tych wrogach Jezusa Chrystusa, którzy traktowali naszego Pana tak źle, ale pytam siebie, pytam Was, jaka byłaby nasza reakcja wobec takiego człowieka, gdyby on się pojawił teraz wśród nas. Co by było, gdyby taki człowiek przyszedł, który widzi naszą obłudę na przykład, który nie szanuje, nie szanowałby naszych zwyczajów i religijnych tradycji? Co by było, jak my takiego człowieka traktowalibyśmy? Wydaje mi się, że często zapominamy o tym, że wrogowie Jezusa Chrystusa to nie byli tylko ci, którzy żyli razem z Nim i chcieli Go zabić. Pismo Święte mówi nam, że wszyscy jesteśmy wrogami Boga. Poczytajmy dwa fragmenty przynajmniej, Kolosan 1, 21. Wydaje mi się, że zbyt często my ludzie i zbyt pochopnie mówimy coś takiego. Ja tego nigdy nie zrobiłbym, nie? Ja takich słów nigdy nie powiedziałbym. Ja nigdy nie mógłbym czegoś takiego zrobić. Ale zobacz, to mówi tutaj Kolosan 1:21. I was, którzy kiedyś byliście obcymi i wrogami umysłem w niegodziwych uczynkach, teraz pojednał. Paweł apostoł pisze do ludzi, którzy nie poznali Jezusa w ciele. Nie widzieli Go. To są poganie. To są poganie, którzy nie widzieli Jezusa. Oni tylko słyszeli o Nim od Pawła. I Paweł mówi, wy byliście wrogami Boga. Wrogami umysłem. Jeszcze Rzymian, 5 rozdział. List do Rzymian, 5 rozdział. Dziesiąty werset. Jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna, tym bardziej będąc pojednani będziemy ocaleni przez Jego życie. Pismo Święte mówi, że byliśmy wszyscy, albo większość jeszcze jest wrogiem Jezusa Chrystusa. Jesteśmy wrogami, nie przyjaciółmi Jezusa Chrystusa. Nie chcemy Bożych praw, nie poddajemy się Bogu, po prostu jesteśmy Jego wrogami. Więc, jeśli jest tak, to powinniśmy te słowa z naszego tekstu przeczytać bardziej pokornie. Kiedy czytamy tak. Moi wrogowie źle o mnie mówią, kiedy on umrze i zginie jego imię. Chciałbym powiedzieć Wam 5 rzeczy. Po pierwsze, jakie było pragnienie wrogów Jezusa Chrystusa. Jakie było ich pragnienie? kiedy on umrze. Wiecie co? Wrogowie Jezusa Chrystusa pragnęli Jego śmierci. Nastąpił taki czas w Ewangelii Jana, 11 rozdział, Jan 11 rozdział, werset 53. Czytamy tak. Jan 11:53. Od tego więc dnia naradzali się wspólnie nad tym, aby go zabić. To nie była wewnętrzna tylko wewnętrzne pragnienie. Oni naradzali się wspólnie. Oni spotykali się po to, żeby pogadać i wymyśleć, przemyśleć, jak to zrobić. Jak możemy załatwić tego człowieka. Takie było ich pragnienie. Kiedy on umrze? Jeśli oni tak się spotykali, aby planować jego morderstwo, że tak powiem, to czy jest jakaś wątpliwość, jakie było ich pragnienie? Kiedy on umrze wreszcie? I wiecie co? To jest pragnienie tego świata. I ile różnych dyktatorów, ile różnych despotów pragnęło, żeby już to chrześcijaństwo, to ten Jezus już zniknął ze sceny, żeby ludzie już mogli normalnie rządzić ludźmi, ale po prostu pragną Jego śmierci, tak jak wrogowie Jezusa pragnęli Jego śmierci. Nawet wcześniej możemy czytać już, kiedy Jezus jeszcze był niemowlęciem. Słyszymy, czytamy, że przyszli ci mędrcy ze wschodu i oni pytali się, gdzie jest ten, który się urodził królem Żydów. A co się stało, co mówił Herod? On był zakłopotany, zmartwiony. Co? Jakiś inny król Żydów? Przecież ja jestem królem Żydów. I on planował też i pragnął jego śmierci do tego stopnia, że on zabił wszystkie dzieci poniżej 2 lat, pragnąc jego śmierci. I tak jest człowiek. Człowiek nie chce, żeby był inny król. Człowiek sam chce być królem w swoim królestwie. Sam chce rządzić i robić to, jemu się podoba. I nie interesuje się, żeby był taki król Jezus Chrystus. Ewangelia Jana, 7 rozdział. Zobaczcie taką ciekawostkę. Jan 7:19. Tu mówi nasz Pan Jezus, czy Mojżesz nie dał wam prawa? Jan 7:19. A żaden z was nie przestrzega prawa. Dlaczego chcecie mnie zabić? O, Jezus umiał mówić wprost, nie? On nie obwijał w bawełnę. Mówił, dlaczego chcecie mnie zabić? Odpowiedzieli ludzie, masz demona, kto chce cię zabić? Mówili, nie, co ty gadasz, nikt nie próbuje ciebie zabić, ale teraz 25 werset. Wtedy niektórzy z mieszkańców Jerozolimy mówili, czy to nie jest ten, którego chcą zabić? Nie tylko Jezus wiedział, mieszkańcy Jerozolimy wiedzieli, że chcą pewni ludzie zabić naszego Pana Jezusa Chrystusa. Pragnęli Jego śmierci. Z różnych powodów. Nie mamy dzisiaj czasu, ale możemy czytać w Ewangeliach, że Żydzi, ci najbardziej, ci faryzeusze, oni chcieli Go zabić, dlatego że On łamał, według nich łamał szabat. On śmiał uzdrowić kogoś w dniu szabatu. Prawo Mojżesza nie zabrania uzdrowienia w dniu szabat, ale skoro oni tego nie mogli zrobić, stwierdzili, że on łamie szabat, powiedział, że Bóg jest jego ojcem i chce go zabić, dlatego że oni uważali, że on bluźni. Drugi powód, za bluźnierstwo, za łamanie szabatu. On też powiedział, że jego słowo nie znajdowało miejsca w ich sercach. I to powiedział potem, jak oni chcieli, żeby on ukamienował tą kobietę złapaną na cudzołóstwie. Oni mówili, on powiedział, ten, który jest bez grzechu, niech rzuci pierwszym kamieniem. A oni odeszli, bo byli przekonani, przesumieni, że nie są bez grzechu. A Jezus powiedział, chcecie mnie zabić. Zamiast wtedy nawet powiedzieć, Panie Jezu, Ty jesteś Bogiem, Ty znasz nasze serca, poddajemy się Tobie. Nie, tym bardziej się gniewali i mówili, że chcieli go zabić, bo jego słowo nie mogło znaleźć miejsca w ich sercach. Ich serca były buntownicze, zatwardziałe. Czytamy w innym miejscu, że ze zawiści wydali Jezusa Chrystusa. O, zawiść! Jak bardzo szkodliwa jest zawiść! Kiedy Jezus nauczał, czytamy, że On nauczał, jak człowiek mający moc i autorytet i władzę, a nie jak uczeni w Piśmie. O, bo kiedy Jezus nauczał, tłumy słuchały Go, ale kiedy tamci nauczali, to nie za bardzo. I z zawiści zabili Go. Z zawiści wydali Go. On mógł robić cuda, oni nic nie mogli robić. On wypędzał demony. A oni mówili, skoro nie mogli, mówi, że on to robi przez Belzebuba. Pragnęli jego śmierci. W Ewangelii Jana 8 rozdział, czytajmy ten fragment, Ewangelia Jana 8 rozdział, od wersetu 56, Jan 8, 56. Abraham, wasz ojciec, z radością pragnął ujrzeć mój dzień. I ujrzał i radował się. Wówczas Żydzi powiedzieli do niego, 50 lat jeszcze nie masz, a Abrahama widziałeś? Jezus im odpowiedział, zaprawdę powiadam wam, zanim Abraham był, ja jestem. Wtedy porwali kamienie, aby w niego rzucać. Jezus jednak ukrył się i wyszedł ze świątyni, przechodząc między nimi i tak odszedł. Chcieli go zabić, dlatego że on powiedział, ja jestem. Zanim Abraham był, ja jestem. On jest tym wielki, ja jestem, który był przed Abrahamem, przed Mojżeszem. On jest Bogiem w ciele i oni, ci Żydzi, mówili, nie chcemy go, chcemy go zabić, chcemy go ukamienować, bo on twierdzi, że jest Bogiem. I teraz powiem ci, jeszcze raz przypomnę, co by było, gdyby Jezus przyszedł teraz, w naszych czasach. Taki Jezus doskonały, bez grzechu, czyniący cuda, czyniący wielkie rzeczy. Żadnego grzechu, żadnego złego słowa, nic złego nie zrobił, ale znał Twoje myśli, znał Twoje grzechy, znał Twoją obłudę i twierdził, że jest Bogiem. Jak byś Go przyjął? Czy też pragnąłbyś Jego śmierci? Pragnęli też drugiej rzeczy, bo nasz tekst mówi nam, kiedy on umrze i zginie jego imię. Wiesz, jak bardzo ten świat nie lubi imienia Jezusa Chrystusa? Oni by lubią, kiedy jest ten akurat okres, jakiś okres świąteczny albo jakaś sytuacja, która denerwuje i tym najbardziej lubią to imię. Jezu! O Jezu! Ciągle! Ale to jest szacunek? Czy naprawdę tak to imię kochają, że mówią non-stop Chyba nie. Chyba rozumiemy, że to jest brak szacunku. Że mówią o Jezu zamiast jakiegoś przekleństwa. To nie jest szacunek do imienia naszego Pana Jezusa. Tak naprawdę tak się składa, że pragnęli też, żeby imię Jezusa zginęło. Dosyć tego imienia. Mamy kilka wersetów nawet na to. Mateusz 24 rozdział, werset 9. Co mówi nam o przyszłości? Wtedy wydadzą was na udrękę. Mateusz 24:9. Wtedy wydadzą was na udrękę, będą was zabijać i będziecie, będziecie znienawidzeni przez wszystkie narody z powodu mego imienia. Którego imienia? Kto to mówił? Jezus Chrystus. Świat nienawidzi imienia Jezusa Chrystusa. Szczególnie, kiedy głosisz to, co mówi Pismo Święte na temat tego imienia, że tylko w imieniu Jezusa jest zbawienie. Nie, nie może być tak. To jest być może dobra religia, ale nie jedyna. Nasz Pan powiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Według naszego Pana Jezusa Chrystusa nie ma innego imienia danego ludziom. Bo niebem, przez które możemy być zbawieni, tylko jest jedno imię. I świat nienawidzi tego imienia. Dzieje apostolskie, 4 rozdział. Dzieje, 4 rozdział. Werset 7. Tu jest sytuacja taka, potem jak Piotr i Jan mocą Ducha Świętego uzdrowili takiego człowieka, byli postawieni przed radą. Jest tu napisane tak, postawili ich na środku i pytali, jaką mocą albo w czym imieniu to uczyniliście. Chcemy wiedzieć, w czym imieniu to zrobiliście. Wtedy Piotr, pełen Ducha Świętego, powiedział do nich przełożeni ludu i starsi Izraela. Jeśli my dziś mamy być przesłuchani z powodu dobrodziejstwa wyświadczonego choremu człowiekowi, dzięki czemu został on uzdrowiony, niech wam wszystkim i całemu ludowi Izraela będzie wiadomo, że w imieniu Jezusa Chrystusa z Nazaretu, którego wy ukrzyżowaliście, a którego Bóg wskrzesił z martwych, przez Niego On stoi przed wami zdrowy. To imię jest imię, którego nienawidzili. Czytajmy jeszcze werset 17. Lecz żeby się to bardziej nie rozchodziło wśród ludzi, zabrońmy im pod groźbą mówić do kogokolwiek w to imię. A przywoławszy ich, nakazali, aby w ogóle nie mówili, ani nie nauczali w imię Jezusa. Masz wątpliwość, czy religijni ludzie nienawidzą imię Jezusa Chrystusa? Mówisz mi, nienawidzą tego imienia, dlatego że to imię jest jedynym imieniem, które możesz bawić. To imię oznacza, że ani twoja religia, ani twoje dobre uczynki, ani twoje zwyczaje, ani twoje sakramenty, ani obrzędy, ani ceremonie, nic, ani twój ksiądz, ani mój pastor, ani nikt nie może nas bawić. Tylko Jezus Chrystus. Ani Budda, ani Mahomet, ani jakikolwiek inny Bóg. Jedno imię, które zbawia i dlatego pragnęli, żeby zginęło to imię. To było ich pragnienie. A druga rzecz, to jest ich pomyłka. Nasz tekst mówi tak. kiedy on umrze i zginie jego imię. I skoro pragnęli i planowali tej śmierci, tę śmierć, to z tego wynika, myśleli, że oni mogą zdecydować, kiedy umrze nasz Pan. Bo nie tylko pragnęli, ale planowali. Co ciekawe, pierwsza pomyłka była taka, że nie zrozumieli, że On po to przyszedł, aby umrzeć. Oni być, nie wiem, jak długo według nich On miałby żyć, ale oni nie spodziewali się, że On przyszedł po to, żeby dać swoje życie za grzeszników. Ale ich pomyłka największa była taka, że myśleli, że oni mogą zdecydować, kiedy On umrze. Jan 7:30. I usiłowali go schwytać, ale nikt nie podniósł na niego ręki, bo jeszcze nie nadeszła jego godzina. Próbowali, ale nie udało im się. Czemu? To jeszcze nie nadeszła jego godzina. 8:20. 8:20. Te słowa mówił Jezus w skarbcu, nauczając w świątyni, a nikt go nie schwytał, bo jeszcze nie nadeszła jego godzina. To jest niby ten czas. Łukasz 4:29. 29. A wstawszy, Łukasz 4:29. A wstawszy, wypchnęli go z miasta i wyprowadzili na szczyt góry, na której było zbudowane miasto, aby go z niej zrzucić. O, teraz wyglądało na to, że już mają go, już sprawa jest załatwiona, mają go już na szczycie, już na krawędzi. Lecz on przeszedł między nimi i oddalił się. Czemu? To jeszcze nie nadeszła jego godzina. Popełnili wielki błąd, bo myśleli, że oni mogą wybrać ten czas, ten okres, tę chwilę, kiedy już, już nie będzie go, już nie będzie ich denerwować, już nie będzie ich krytykować, już nie będzie ich strofować. A w Ewangelii Jana 17:17, werset pierwszy, czytamy tak. To powiedziawszy, Jezus podniósł swoje oczy ku niebu i rzekł: Ojcze, nadeszła godzina. Uwielbi swego Syna, aby też Twój Syn uwielbił Ciebie. Wiesz co? Bóg wybrał ten okres. Bóg wiedział, kiedy to będzie. I ani minutę wcześniej nikt nie mógłby zabić naszego Pana Jezusa. Pragnęli Jego śmierci. Pragnęli, żeby Jego imię zginęło. Ale to nie było tak, jak oni myśleli. Bóg wybrał tę porę, kiedy Jezus miał być wydany za grzechy ludzi. Bóg wybrał ten czas. Galacjan 4:4. Galacjan 4:4. Zobaczcie tutaj, co mówi nam Pismo Święte. Galacjan 4:4. Lecz gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg posłał swego Syna, zrodzonego z kobiety, zrodzonego pod prawem, aby wykupił tych, którzy byli pod prawem, abyśmy dostąpili usynowienia. Gdy nadeszła pełnia czasu, ten okres wybrał sam Bóg, a nie żaden człowiek. Już wiemy, jakie było ich pragnienie, już wiemy, jaka była ich pomyłka. Zobaczymy, jakie było ich postępowanie. Psalm 41. Psalm 41. Nic dziwnego, że pragnęli Jego śmierci, kiedy czytamy, jakie było ich postępowanie. Psalm 41, werset 6. Jeśli któryś przychodzi do mnie odwiedzić, mówi obłudnie. Pierwsza rzecz to obłuda. Obłuda tych ludzi. Obłuda ludzi ogólnie. Obłuda jest też i jest w każdym z nas. Czy robimy coś na pokaz? Czy mówimy coś na pokaz? Czy mówimy coś, a mamy coś innego na myśli? Czy modlimy się, aby ludzie nas widzieli? Czy dajemy pieniądze, żeby ludzie nas widzieli? Że chodzimy do kościoła, bo nie wypada nie chodzić do kościoła? Obłuda straszna. Ludzie udają religijnych, udają sprawiedliwych. Nie ma żadnego człowieka sprawiedliwego. Najgorzej jest to, że Jezus znał obłudę i zna obłudę każdego człowieka. On prawie cały jeden rozdział dedykował na strofowanie faryzeuszy za obłudę. Mateusz 23 rozdział. Zobaczcie, co mówi Jezus o tych ludziach. Możemy czytać kilka wersetów, na przykład werset 13. Lecz biada wam, uczeni w piśmie, faryzeusze obłudnicy. 14. Biada wam, uczeni w piśmie, faryzeusze obłudnicy. 15. werset tak samo. I tak cały ten rozdział prawie mówi tylko do tych religijnych ludzi. Mówi, jesteście obłudnikami, robicie na pokaz. Jesteście podobni do grobów pobielanych. To na zewnątrz są piękne, a w środku pełne kości umarłych. Mówi, czy oczyszczacie to, co jest na zewnątrz, a to, co jest w sercu, wewnątrz, nie jest czyste. Obłuda straszna robić. Mówicie ludziom, że mają tak robić, a sami nie możecie tego zrobić. Ani tego nie robicie. Lubicie, żeby ludzie wam mówili rabbi, rabbi, albo ojciec, ojcze. Czyli obłuda straszna. Nasz tekst mówi nam nie tylko o obłudzie. Nasz tekst mówi nam, że nieprawość była w ich sercu. Mówi, w swoim sercu gromadzi nieprawość. Nieprawość w sercu, serce pełne grzechu, serce pełne nieprawości. Jezus powiedział do jednego, czemu myślicie źle w waszych sercach? O co? Jak reagować na takiego człowieka, który zna doskonale, co jest w naszym sercu? Oni byli plotkarzami. Oni mieli nienawiść. Pismo Święte mówi, że nienawidzili go bez powodu. Wyobraź sobie, taki człowiek, który miał charakter, którego każdy z nas pragnie zobaczyć u jednego człowieka. Człowiek bez grzechu, człowiek pełen miłości, człowiek, który rozpoznaje obłudę, człowiek, który potrafi leczyć każdego człowieka, człowiek, który mówi się do Ojca, ale mówi się szczerze. Człowiek, który był przyjacielem grzeszników i mimo to wszystko nienawidzili go. Nienawidzili go bez żadnego powodu. Tak naprawdę nienawidzili go, bo on znał ich serca. Szeptali przeciwko. Planowali jego śmierć. Spotykali się. Mówili o nim. Plotkowali o nim. Zobaczcie w Ewangelii Łukasza. Ewangelia Łukasza, 19 rozdział. Łukasz, 19 rozdział. Kiedy Jezus spotkał tego sławnego Zacheusza, który był celnikiem, w 5 wersecie czytamy tak: a gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę, bo on był w drzewie, zobaczył go i powiedział: Zacheuszu, zejdź szybko, bo dziś muszę zatrzymać się w twoim domu. I zszedł szybko i przyjął go z radością. A wszyscy, widząc to, szemrali. Do człowieka grzesznego przybył w gościnę. Zobacz, on do tego człowieka grzesznego i szła plotka po całej wiosce na pewno. Zobaczcie, Jezus przyszedł do domu Zacheusza, do tego strasznego grzesznika poszedł Jezus. Plotkowali o nim, szemrali przeciwko nim i on tylko robił dobro. Obmyślali zło. Mówi nam, że obmyślali zło. To nieprawda? Taka jest prawda. Planowali jego śmierć, to nie jest obmyślanie zła? Planowali jego śmierć, jego ukrzyżowania, wszystko, nawet szukali fałszywych świadków, aby go już stracić. To na pewno. Takie było postępowanie wrogów Jezusa Chrystusa. I teraz powiedz mi, że gdyby Jezus przyszedł dzisiaj po raz pierwszy na naszą ziemię, czy ty na pewno miałbyś czyste ręce, czyste serce, czysto, czy na pewno witałbyś go z radością, gdy on wytykał twoje błędy, twoje grzechy, gdy on znał twoje myśli. Gdyby on ciebie odwiedzał w pracy, gdyby on u ciebie był w domu i widział, jak ty się zachowujesz, gdyby on widział, jak ty do kościoła chodzisz na pokaz, czy na pewno byłbyś zadowolony, kiedy on powiedział do ciebie: obłudniku, co ty robisz? Takie było postępowanie jego wrogów i takie jest postępowanie nadal wrogów Jezusa Chrystusa. A on nadal kocha grzeszników, to nie do wiary. Nasz tekst, Psalm 41, zostały mi tylko 2 punkty. Zobaczcie, jakie były przechwałki tych ludzi. 41 psalm, 41 psalm i werset 8. Mówiąc, spadła na niego złośliwa zaraza. Położył się i już nie wstanie. Przyszedł taka pora, gdy się znalazł ten zdrajca z 9 wersetu, nawet mój przyjaciel, któremu ufałem, który jadł mój chleb, podniósł przeciwko mnie piętę, nadszedł pora, nadeszła taka, taka pora, to się mówi, okazja, żeby ten Judasz, niby przyjaciel, a nie przyjaciel, za 30 srebrników sprzedał naszego Pana w ręce grzeszników. Przyszli w tym czasie, kiedy Bóg zdecydował i zabrali go. I będąc już przed sądem, przed Piłatem, szukając oni fałszywych świadków, wreszcie ktoś powiedział: o, pamiętam, on powiedział, zbudźcie tę świątynię, a ja w 3 dni ją wzbudzę. I mówili: no to jest bluźnierstwo na pewno. Czy ty jesteś tym Synem Bożym? A on powiedział: ty mówisz. I mieli go. Nawet ten najwyższy kapłan rozdał swoje szaty. Już! Czego jeszcze potrzebujemy? Usłyszeliśmy jego ust! On bluźnił! Już go mieli! Załatwiona sprawa! Już mają go! Już on już się przyznał, że uważa się, że jest Synem Bożym, że jest Bogiem w ciele. I mówili: ja już mamy go. Spadła na niego złośliwa zaraza. Zabrali go, zaprowadzili go za miastem i ukrzyżowali go w okrutny sposób. To potem, jak wyszydzili go, jak naśmiewali się z niego, jak bili go po głowie, jak sadzili kolonę ścierna na głowie, to wszystko i pluli na niego. Już go mieli. Marek 15 rozdział. Marek 15 rozdział. Werset 27. I ukrzyżowali z nim 2 bandytów, jednego po prawej, a drugiego po jego lewej stronie. Tak wypełniło się pismo, które mówi: zaliczono go w poczet złoczyńców, a ci, którzy przechodzili obok, bluźnili mu, kiwając głowami i mówiąc: ej, ty, który burzysz świątynię i w 3 dni ją odbudowujesz, ratuj samego siebie i zejdź z krzyża. Podobnie naczelni kapłani wraz z uczonymi w piśmie, naśmiewając się, mówili między sobą: innych ratował, a samego siebie ratować nie może. Nie Chrystus, Król Izraela, zejdzie teraz z krzyża, żebyśmy ujrzeli i uwierzyli. Urągali mu także ci, którzy byli z nim ukrzyżowani. Tak się chwalili. Takie były ich przechwałki. Już my to zrobiliśmy, załatwiliśmy go, pragnęliśmy tego, szukaliśmy sposobności cały czas i wreszcie udało nam się i już jest sprawa załatwiona. On już jest na krzyżu, on już umiera, jest bezradny, bez siły, nic nie może zrobić, nawet sam siebie nie może uratować. Ewangelia Jana, 19 rozdział. Ewangelia Jana, 19 rozdział. A gdy Jezus, 30 werset, Jan 19:30. A gdy Jezus kosztował octu i powiedział: wykonało się, i schyliwszy głowę, oddał ducha. Oh, wreszcie. 3,5 roku takiego kłopotu, 3,5 roku z takim człowiekiem, który tylko powodował im trudne sytuacje, który tylko głosił i strofował ich za obłudę. 3,5 roku z tym człowiekiem już mają go załatwionego. Nawet on sam powiedział: wykonało się, i oddał ducha. Mateusz 27. Mateusz 27. 59. Mateusz 27, 59. A Józef zabrał ciało, owinął je w czyste płótno i złożył w swoim nowym grobowcu, który wykuł w skale. Przed wejściem do grobowca zatoczył wielki kamień i odszedł. A Maria Magdalena i druga Maria siedziały tam naprzeciw grobowca. Następnego dnia, pierwszego po dniu przygotowania, naczelni kapłani i faryzeusze zebrali się u Piłata i oznajmili: Panie, przypomnieliśmy sobie, że ten zwodziciel powiedział, gdy jeszcze żył, po trzech dniach zmartwychwstanie. Rozkaż więc zabezpieczyć grobowiec aż do trzeciego dnia, by przypadkiem jego uczniowie nie przyszli w nocy, nie wykradli go i nie powiedzieli ludowi: powstał z martwych i ostatni błąd będzie gorszy niż pierwszy. Piłat powiedział im: macie straż, idźcie, zabezpieczcie jak umiecie. Położył się i co? Nasz tekst mówi tak. Spotkała go złośliwa zaraza. Spadła na niego złośliwa zaraza. Położył się i już nie wstanie. Sprawa załatwiona. Już mamy go z głowy. Już nie będzie nas dręczyć tego ten człowiek. Już mamy spokój. Możemy kontynuować z naszą religią, religijnością. Nasze życie normalne może się potoczyć. I już mamy go z głowy. Już nie wstanie. No i mamy straż. I położyli kamień przy grobowcu. Tak się chwalili. Tak pewni byli, że ten człowiek już nie wstanie. Minęła jedna noc. Druga noc. Trzecia noc. I czytamy w Ewangelii Mateusza 28 rozdział. Mateusz 28. Nie wiem, co oni robili w tym czasie. Nie wiem, czy świętowali. Nie wiem, czy żyli normalnie. Nie wiem, czy sumienie pozwoliło im w ogóle spać. Nie wiem nic o tym. Wiem jedno, że Mateusz 28:1 mówi tak: a gdy skończył się szabat i świtało pierwszego dnia tygodnia, czy niedziela, Maria Magdalena i druga Maria przyszły obejrzeć grób, a oto powstało wielkie trzęsienie ziemi. Anioł Pana bowiem wstąpiwszy z nieba, podszedł i odwalił kamień od wejścia i usiadł na nim. Jego oblicze było jak błyskawica, a jego szaty białe jak śnieg, a strażnicy drżeli ze strachu i stali się jak umarli. Anioł zaś powiedział do kobiet: wy się nie bójcie, wiem bowiem, że szukacie ukrzyżowanego Jezusa. Nie ma go tu, powstał bowiem, że jak powiedział, chodź, zobaczcie miejsce, gdzie leżał Pan. Miejsce, z którego on nigdy nie miałby powstać, już było puste. Kamień nie dało rady. Straż nie dała rady, nikt nie dał rady. Jezus Chrystus powstał z martwych, mimo to, że mieli wszystko załatwione. Mimo to, że oni byli pewni, że już nie wróci. Że to będzie tylko okres 3,5 roku w historii, kiedy jakiś człowiek, jakiś wariat, jakiś człowiek, który tylko komplikował nam życie, ale już to był tylko przeszłość. Mamy teraz spokój, ale pomylili się, bo nasz Pan zmartwychwstał. Dzieje apostolskie mówi nam tak, że było niemożliwe, żeby on został w grobie. Dzieje 2:24 mówi tak: jego to Bóg wskrzesił, uwolniwszy od boleści śmierci, bo było niemożliwe, aby ta mogła go zatrzymać. Wiecie co? Jest kilka, niemożliwych rzeczy w Biblii. Wbrew pozorom mówimy, że wszystko jest możliwe dla Boga, ale pewne rzeczy są niemożliwe. Śmierć nie mogła powstrzymać naszego Jezusa. On powstał z martwych. On zwyciężył grób. On zwyciężył śmierć. On zwyciężył diabła. On zwyciężył grzech. Dzięki Bogu za to. Położy się i nigdy nie powstanie. Ale pomylili się. Dzieje apostolskie, 13 rozdział. Dzieje apostolskie, 13 rozdział, 28 werset. Dzieje 13, 28. Chociaż nie znaleźli w nim żadnego powodu, żeby skazać go na śmierć, prosili Piłata, aby go stracił. A gdy wykonali wszystko, co było o nim napisane, zdjęli go z drzewa i złożyli w grobie. Lecz Bóg wskrzesił go z martwych. No, do tego trzeciego dnia wyglądało na to, że im się udało. Lecz Bóg wskrzesił go z martwych. Zobaczcie jeszcze objawienie Jana. Objawienie Jana 1. Pamiętacie pytanie i pragnienie tych wrogów? Kiedy on umrze? Kiedy on będzie chciał. I nie wcześniej. Kiedy zginie jego imię? Nigdy. Zobaczcie objawienie Jana 1:17. Gdy go zobaczyłem, Jan miał widzenie o Jezusie. Gdy go zobaczyłem, padłem do jego stóp jak martwy i położył na mnie swą prawą rękę, mówiąc mi, nie bój się. Ja jestem pierwszy i ostatni i żyjący, a byłem umarły. Czy ty znasz kogoś, który był umarły i rozmawiał z tobą? Ja nie znam nikogo. Ale Jan spotkał go. Ja byłem umarły. A co mój dalej? Oto żyje na wieki wieków. Kiedy on umrze? Kiedy będzie chciał. Ale wiesz co, on powstał i teraz nigdy nie umrze. Nigdy więcej. Ani w czasie mszy. Ani za 100 lat. Ani za 1000 lat. On nigdy nie umrze. On jest nieśmiertelny. Nasz Pan Jezus żyje na wieki wieków. Hebrajczyków 7 rozdział, 25 werset. List do Hebrajczyków 7:25. Dlatego też całkowicie może zbawić tych, którzy przez Niego przychodzą do Boga, bo zawsze żyje, aby wstawić się za nimi. Jezus jako kapłan nigdy nie umrze i On żyje na wieki wieku, aby wstawić się za nami, za tobą. Jeśli zaufasz Jezusowi, jeśli On stanie się twoim kapłanem, twoim pośrednikiem, twoim Zbawicielem, On będzie stawił się za tobą na wieki wieków, bo On żyje na wieki wieków. Kiedy On umrze? Już nigdy. Już nigdy nie umrze nasz Pan. On żyje na wieki wieków. Filipian 2 rozdział. Kiedy zginie Jego imię? O, wiem, że wiele osób by chciało. Nawet filozofowie, jak Nietzsche mówił, Bóg już nie żyje, Bóg umarł, tak? A nieprawda, On żyje. Żyje na wieki wieków. Filipian 2:10. Co mówi nam Pismo Święte o imieniu Jezusa? Aby na imię Jezusa zginęło się wszelkie kolana na niebie, na ziemi, pod ziemią i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Kiedy zginie to imię? Przenigdy! pewnego dnia każde kolano zegnie się na imię Jezusa. Pewnego dnia każdy język wyzna, że Jezus Chrystus jest Panem Panów. On jest Zbawicielem świata. On jest jedyną drogą dla Ciebie do nieba, do Boga. On jest jedynym pośrednikiem. Jego imię nigdy nie zginie. I On dzisiaj woła do każdego grzesznika. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni. Ja Wam dam odpoczynek. Wieczny odpoczynek. Nie na cmentarzu. Wieczny odpoczynek u Boga, bo pewnego dnia On przyjdzie i Pismo Święte mówi nam, że On zabierze do siebie wszystkich, których On zbawił i będziemy na wieki wieków z Nim. Kiedy zginie Jego imię? Nigdy nie zginie. Rzymian 10 rozdział na zakończeniu. Rzymian 10 rozdział. 9 werset. Jeśli ustami wyznasz Pana Jezusa i uwierzysz w swoim sercu, że Bóg wskrzesi Go z martwych, będziesz zbawiony. Sercem bowiem wierzy się ku sprawiedliwości, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Mówi bowiem Pismo, każdy, kto w Niego wierzy, nie będzie zawstydzony, gdyż nie ma różnicy między Żydem a Grekiem, bo ten sam Pan wszystkich jest bogaty względem wszystkich, którzy Go wzywają. Każdy bowiem, kto wezwie imienia Pana, będzie zbawiony. Wiecie, jaka była przegrana tych wrogów? Jezus zmartwychwstał. Myśleli, że mają Go, ale przegrali. Doznali ogromnej porażki, bo Jezus po zmartwychwstaniu już nigdy więcej nie umrze. On jest teraz tak potężny, jak był na początku. On jest stracił na siłę, On jest wieczny, nie ma nikogo, którego On nie może zbawić. Nie ma nikogo, któremu On nie może dać życie wieczne i przebaczenie grzechów. Jezus Chrystus jest jedyną nadzieją. Kiedy myśleli, że mają Go już z głowy, to On powstał z tego grobu. Doznali porażki i On żyje na wieki wieków i On może Ciebie zbawić dzisiaj, aby żył z Nim na wieki wieków, bo bez Niego pójdziesz na wieki wieków do piekła i tego nikt nie życzy Tobie. Chcemy, żeby każdy człowiek poznał naszego Pana, bo tu czytamy, każdy bowiem, kto wezwie imienia Pana, będzie zbawiony. Jezus Chrystus umarł za Twoje grzechy, za Twoją obłudę, za Twoje nieprawości, za Twoją nienawiść, za Twoją zawiść, za każdy grzech On poniósł karę na krzyżu i zmartwychwstał, dając dowód, że On jest tym Mesjaszem, który zgładził, On jest tym Mesjaszem, który jest Zbawicielem świata i On jest barankiem Bożym, który gładzi grzech świata. Uwierz w Niego dzisiaj, a będziesz zbawiony i będziesz miał pokój z Bogiem na wieki wieków. Jezus Chrystus żyje na wieki wieków. Amen. Chwała Bogu.